O kamieniach i biegunie ze straszną twarzą. Nagle, gdy tak w rohatyńskiej izbie mówią jeden przez drugiego, a Nachman przepłukuje gardło winem, coś dudni o dach i ściany, wywołując krzyki rwetes. Do izby przez zbitą szybę wpada kamień i przewraca świece. Ogień zaczyna lizać ze smakiem trociny, którymi wysypano podłogę. Jakaś starsza kobieta rzuca się na ratunek i ciężkimi spódnicami tłumi zarzewie. Inni wybiegli z piskiem i krzykiem na zewnątrz. W ciemnościach słychać nawołujących się gniewnie mężczyzn, lecz tymczasem grat kamieni ustał. Po dłuższej chwili, gdy goście wracają już do środka z rumieńcami podniecenia i złości, zza domu znowu rozlegają się krzyki i w końcu w głównej izbie, gdzie przed chwilą odbywały się tańce, pojawiają się poruszeni mężczyźni. Wśród nich dwóch braci Szorów, Szlomo i Izaak, przyszły pan młody oraz Moszek Abramowicz z Landskorunia, szwagier Hai, mężczyzna postawny i silny. Trzymają pod ręce jakąś chudzinę, która wierzga nogami i pluje z wściekłością wokół siebie. Haskiel! Krzyczy do niego Haja i podchodzi blisko, schyla się, chcąc popatrzeć mu w twarz, ale on, zasmarkany, płaczący z wściekłości, tę twarz odwraca, żeby czasem nie spojrzeć jej w oczy. Kto był z tobą? Jak tyś mógł? Przeklęte nasienie, zdrajcy, odszczepieńcy, krzyczy tamten, aż Moszek daje mu w gębę tak mocno, że Haskiel chwieje się i pada na kolana. Nie bij go! Krzyczy Haja. Puszczają więc chłopaka, a on podnosi się z trudem, szukając wyjścia. Na jego jasnej, lnianej koszuli pojawiają się plamy krwi z rozbitego nosa. Wtedy najstarszy z braci Szorów, Natan, podchodzi do niego i mówi spokojnie. Nu, Haskiel, powiedz Aaronowi, żeby się więcej na coś takiego nie poważył. My krwi przelewać z wami nie chcemy, ale Rohatyn jest nasz. Haskiel zmyka, potykając się o poły własnej kapoty. Przy bramie jego wzrok pada na stojącą spokojnie postać ze straszną, zniekształconą twarzą i na jej widok zaczyna skomleć ze strachu. Golem! Golem! Dobruszka z Moraw jest wstrząśnięty i przygarnia swoją żonę do siebie. Utyskuje, że wszyscy tutaj to są dzicy ludzie, że u nich na Morawach robią swoje we własnych domach i nikt im się do tego nie miesza, żeby rzucać kamieniami. Niezadowolony Natan Szor gestem każe golemowi wrócić do szopy, gdzie tamten mieszka. Teraz trzeba będzie się go pozbyć, bo Haskiel ich wyda. Biegun. Tak mówią na tego zbiegłego chłopa o odmrożonej twarzy i czerwonych rękach. Duży, milczący, rysy twarzy ma zamazane, bo po odmrożeniu pozostały na niej blizny. Jego wielkie czerwone dłonie przypominają jakieś bulwy, chropawe i napuchłe. Budzą respekt. Jest silny jak tur i wyjątkowo łagodny. Śpi w oborze przy budówce, której ściana jest ciepła, bo przylega do domu. Pracowity i sprytny, pracę wykonuje solidnie i z chłopskim pomysłem, powoli, ale dokładnie. To jego przywiązanie jest dziwne. Co mu po Żydach, którymi jako chłop zapewne gardzi i których nienawidzi. To oni są przyczyną wielu jego chłopskich nieszczęść. Dzierżawią pańskie dobra, zbierają podatki, rozpijają chłopów w karczmie, A gdy tylko który poczuje się trochę pewniej, już zachowuje się jak właściciel niewolników. Ale po tym golemie nie widać żadnej złości. Możliwe, że ma coś z głową, że wraz z twarzą i rękami odmroził mu się kawałek rozumu. Dlatego jest taki powolny, jakby od wiecznego chłodu. Szorowie znaleźli go w śniegu pewnej ostrej zimy, gdy wracali z jarmarku do domu. I to tylko dlatego, że Eliszy zachciało się iść za potrzebą. Był z nim jeszcze jeden uciekinier, tak jak on w chłopskiej sukmanie, w butach wypchanych słomą z tobołkiem, w którym zostały tylko okruchy chleba i skarpety. Ale już nie żył. Obce ciała już przyprószył śnieg i Szor był pewien, że to martwe zwierzęta. Trupa tamtego zostawili w lesie. Biegun tajał długo. Powoli przychodził do siebie dzień po dniu, jakby zamrożeniu uległa także jego dusza. I tak samo jak ciało tajała. Odmrożenia nie goiły się wcale. Ropiały, skóra schodziła. Chaja przemywała mu twarz i to ona zna go najlepiej. Zna jego rosłe, piękne ciało. Spał w izbie całą zimę do kwietnia, a oni radzili, co z nim zrobić. Należałoby to zgłosić władzy. Wtedy bieguna zabrano by i surowo ukarano. Byli rozczarowani, że nie mówi. A jak nie mówi, to nie ma swojej historii, ani języka. Jest jak bezdomny, bezkrajowy. Szor zapałał do niego jakąś trudną do wytłumaczenia sympatią. A jak Szor, to i Chaja. Synowie wyrzucali ojcu. Po co trzymać kogoś, kto potrzebuje tyle jedzenia i na dodatek jest obcy? Szpieg w ulu, trzmiel pomiędzy pszczołami. Gdyby to do władz doszło, byłby straszny kłopot. Szor umyślił, żeby nikomu o nim nie wspominać. A jakby kto pytał, to mówić, że jest to nienormalny kuzyn z Moraw. Dlatego się nie odzywa. Korzyść z niego jest taka, że sam nie wychodzi, a umie naprawić wóz, koło utoczyć, skopać ogród, wymłócić, co tam jest do wymłócenia, obielić ściany. Gospodarskie roboty robi za strawę i niczego się nie domaga. Szor czasami go obserwuje. Jego proste ruchy, sposób, w jaki pracuje, sprawny, szybki, mechaniczny. Unika patrzenia mu w oczy. Boi się, co by tam zobaczył. A Chaja mówiła mu kiedyś, że widziała, jak golem płakał. Szlomo, syn, zrugał go za ten objaw litości i za to, że przygarnął bieguna. — A jak to jest morderca? — zapytał zdenerwowany, podnosząc głos. — Kto wie, kim on jest? — odpowiedział sam Szor. — A może to jaki posłaniec? — Ale to goj! — zakończył sprawę Szlomo. — Ma rację. To goj. Trzymać takiego zbieżeńca to strach i przestępstwo. Jakby się kto złośliwy dowiedział, dorobiłby się Szor dopiero kłopotów. Ale chłop nie reaguje na pantomimę, której celem jest jasne wytłumaczenie, żeby sobie poszedł. Ignoruje Szora i każdego. Odwraca się i odchodzi na swoje posłanie przy koniach. Szor myśli, że źle jest być Żydem, że Żyd życie ma ciężkie, ale być chłopem jest najgorzej. Chyba nie ma bardziej przeklętego losu. Pod nimi chyba tylko cała gadzina, bo nawet o krowy i konie, a zwłaszcza o psy, pan dba lepiej. niż o chłopa i Żyda.